magazyn wielkopolskich rolników.
Magda Konieczna, witam i zapraszam. Dziś powiemy, co to znaczy innowacyjne gospodarstwo.
Jedne czynniki innowacyjne w jednym gospodarstwie nie są wcale innowacyjne w innym gospodarstwie.
I będzie o tegorocznych zbiorach kukurydzy.
Tegoroczne plony kukurydzy niestety były bardzo niskie.
Ale na początek najnowsze informacje.
Co nowego?
Prawie 1,5 miliarda złotych wypłaciła rolnikom Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Wypłacone wcześniej pieniądze mają złagodzić skutki suszy. Według szacunków zaliczki dostanie około 82% rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w tym roku. Zaliczki w wysokości połowy 4 rodzajów płatności przyznawane są z urzędu. Nie jest potrzebny dodatkowy wniosek. Agencja Nieruchomości Rolnych wznowiła zawieranie umów sprzedaży i dzierżawy po przetargach dla rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Tam, gdzie nie odbyły się przetargi, a rolnicy wpłacili wadium, pieniądze zostaną im niezwłocznie zwrócone, czytamy w oświadczeniu agencji. W przyszłym roku nasze jabłka mają pojechać do Chin. Polskie firmy przeszły kontrolę chińskich inspektorów. Jak twierdzą eksperci, po wstrzymaniu handlu z Rosją to kolejny obiecujący rynek dla polskich sadowników obok Indii i Iranu. Specjaliści są pewni, polskie rolnictwo musi być bardziej innowacyjne, powinno częściej korzystać z pracy naukowców. Nowe rozwiązania, produkty, wykorzystanie nowoczesnych technologii – to wszystko ułatwia program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. O tym, czym jest innowacyjność w rolnictwie, rozmawiali uczestnicy konferencji w Sielinku koło Opalenicy. Był tam Jacek Kosiak.
Czym jest innowacyjność w rolnictwie, zwłaszcza w kontekście programu rozwoju obszarów wiejskich i unijnych dotacji, tłumaczy Rafał Sobczak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nie ma czegoś takiego jak stricte katalog działań innowacyjnych, które spełniają kryteria PROW 14-20. Każda taka działalność innowacyjna jest traktowana indywidualnie i może się zdarzyć tak, że jedne czynniki innowacyjne w jednym gospodarstwie nie są wcale innowacyjne w innym gospodarstwie. Przez innowacyjność rozumiemy zmianę w podejściu do produkcji, która przy założonych zasobach gospodarstwa powoduje polepszenie efektów danego gospodarstwa, danej produkcji, danej pracy. Czy to jest efekt stricte produkcyjny, czy marketingowy, czy tutaj umożliwiający jakieś lepszą organizację pracy przy sprzedaży, to jest zupełnie inny temat dyskusyjny, natomiast takie elementy należy traktować jako część innowacyjną.
Czy to oznacza, że innowacyjność to sprawa względna, można powiedzieć uznaniowa?
Z jednej strony ma pewne znamiona uznaniowości, z której staramy się rezygnować i unikać w postępowaniach naszych prowadzonych w związku z przyznaniem dotacji, natomiast musimy mieć świadomość, że każdorazowo ta innowacyjność musi być badana w odniesieniu do gospodarstwa i musi ta innowacyjność odnajdywać się na poziomie konkretnej sytuacji, która ma w miejsce w gospodarstwie, w założeniach gospodarstwa, tych wejściowych, które są projektowane przed uzyskaniem dotacji, jak i docelowych w ramach realizacji biznesplanów, które określają tak naprawdę zdecydowaną większość działań w tej chwili w PROW 14-20.
Rolnictwo jest niestety jedną z najmniej innowacyjnych branż, a szkoda, bo ma wiele mocnych stron, które można wykorzystać w transferze wiedzy.
Polskie rolnictwo musi być konkurencyjne w stosunku do innych gospodarek. Zrobiliśmy takie ankiety badawcze wśród naszych rolników, którzy są w bazie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na jakie tematy najbardziej się interesują i gdzie tutaj poszukują innowacji, właśnie wskazywali integrowaną ochronę roślin.
Mówi Eliza Lubiatowska-Krysiak z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Jeżeli chodzi o mocne strony, to faktycznie my jako Polska mamy taki dosyć rozwinięty system doradztwa rolniczego. Doradcy są na bieżąco, podnoszą swoje kwalifikacje. No jest duży potencjał, jeżeli chodzi o doradztwo. Tak samo mamy dużą bazę instytutów naukowo-badawczych, uczelni. Te instytuty i uczelnie są źródłem innowacji, natomiast tą słabą stroną jest właśnie ten mechanizm transferu wiedzy, czyli jakby uczelnie mogły być bardziej otwarte. Powiedzmy, my jesteśmy takim ogniwem pośredniczącym, będziemy te informacje z uczelni zbierać, przekazywać rolnikom.
W PROW 2014-2020 są środki na modernizację gospodarstw, szczególnie tych nastawionych na produkcję mięsa i mleka. Przy tej okazji mogą pojawić się też innowacje. Dr Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Środki przeznaczone na innowacyjność, one generalnie znajdują się jeszcze w innych programach związanych chociażby ze współpracą z ośrodkami badawczymi, z uczelniami. I tutaj jeśli produkcja zwierzęca będzie kontynuowana ale w oparciu właśnie o takie doradztwo szeroko rozumiane, to jak najbardziej może się również stać innowacyjne.
Posłuchaj eksperta.
Skutki tegorocznej suszy rolnicy będą odczuwać jeszcze przez następnych kilka miesięcy. Upalne lato sprawiło, że bardzo niskie są zbiory kukurydzy, które są podstawą kiszonek dla bydła mlecznego. Na wielu polach rośliny nie zdążyły nawet wytworzyć kolb z ziarnami. O sytuacji rolników, którzy hodują bydło mleczne, Jacek Marciniak rozmawiał z profesorem Zbigniewem Podkówką z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Tegoroczne plony kukurydzy niestety były bardzo niskie i wielu hodowców zwraca na to uwagę, że niestety nie ma odpowiedniej ilości paszy objętościowej i to może być problem szczególnie wiosną, kiedy tak mało już tej kiszonki nam zostanie i ta kiszonka ma gorszą wartość pokarmową. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Mniej ziarna, mniej energii, to należy uwzględnić przy bilansowaniu dawki pokarmowej.
Co w tej sytuacji mogą zrobić rolnicy?
Myślę, że tutaj trzeba popatrzeć dla tych wysoko wydajnych zwierząt nad dodatkami energetycznymi, chociażby tłuszcze chronione, ewentualnie uzupełnić dawkę pokarmową, kupić gdzieś na rynku suszone ziarno kukurydzy i w ten sposób wzbogacić ilość, czy podnieść ilość energii w dawce pokarmowej, żeby tą produkcję uzyskać na wysokim poziomie.
Ale mogą być problemy również z ziarnem kukurydzy.
Mogą być problemy. Dodatek ziarna kukurydzy to jest już pasza treściwa, czyli zachowanie odpowiedniej proporcji paszy objętościowej i paszy treściwej. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Także tutaj spokojnie albo z rozwagą do tego tematu, do tego zagadnienia trzeba podejść.
Panie profesorze, duże mogą być braki w paszach w tym roku?
Powiem szczerze, jeszcze takich szacunków nie widziałem, nie były robione, trudno mi odpowiedzieć. Natomiast tak jak rozmawiam z niektórymi hodowcami, to mówią, że mają od 10 do 20% mniej kiszonki w silosie w stosunku do zeszłego roku. Przy czym część gospodarstw ma zapasy jak gdyby kiszonki, no bo dobry gospodarz tej paszy objętościowej powinien mieć trochę więcej i tu powinno wystarczyć. Natomiast problem będzie na pewno, ja powiem tak, do nas, do Bydgoszczy na uczelnie w tej chwili dopiero docierają tegoroczne próbki kiszonek z kukurydzy. My będziemy analizować, także też ocenimy, o ile ta wartość energetyczna paszy jest niższa. My na razie to tak strzelamy, że ona jest niższa. Gdzieś tak o 10% będzie niższa, tak bym powiedział. Natomiast mówię, to jest tylko taka szacunkowa, taka informacja.
Panie profesorze, jakie są te najważniejsze zasady? O czym powinni rolnicy pamiętać przy przygotowaniu kiszonek?
Jeżeli mówimy o kukurydzy, ziarno musi być wykształcone, bo w kukurydzy to ziarno, to jest ta wartość pokarmowa, energetyczna. Co więcej, czym bardziej jest dojrzała skrobia zawarta w ziarnie kukurydzy, tym wolniej ona jest rozkładana. Jest to cecha pożądana, bo mamy tą skrobię, która dostarcza energii również do jelita cienkiego i ta energia jest wykorzystywana później bezpośrednio do syntezy mleka. Drobno tniemy, do silosu czy na pryzmę wrzucamy, dokładnie ubijamy. Ja zalecam stosowanie zakiszaczy. Wielu hodowców, którzy już te zakiszacze, preparaty mikrobiologiczne zastosowali, potwierdzają, że jednak jest to wskazane z tego względu, że po pierwsze szybciej proces fermentacji przebiega, dwa, latem ta kiszonka się nie psuje, nie ma tej wtórnej fermentacji w momencie wybierania kiszonki. Szczelnie okrywamy, 6 tygodni, po 6 tygodniach mamy kiszonkę gotową do skarmiania. Ja tak mówię na spotkaniach z rolnikami na pytanie, ile kukurydzy w dawce, to mówię, z pasz objętościowych 2/3 kukurydza, 1/3 to najlepiej, jakby to była sianokiszonka z lucerny. Mamy energię w kukurydzy, białko w lucerny, także to są dwa komponenty. Jeżeli ktoś nie ma sianokiszonki z lucerny, wtedy sianokiszonkę z trawy i mieszamy.
I na koniec o pomocy przy utylizacji padłych zwierząt. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała firmy, z którymi będzie współpracować. Agencja pokryje za rolników część lub całość kosztów związanych z utylizacją owiec, kóz, trzody chlewnej, bydła i koni. Wnioski o świadczenie takich usług w przyszłym roku złożyło 12 firm. Będą zabierać, przewozić i utylizować padłe zwierzęta gospodarskie. Wszystkie przyjęte przez agencję wnioski spełniały kryteria formalne i zostały ocenione. Na stronie internetowej agencji można sprawdzić, ile punktów dostały poszczególne firmy. Ranking sporządzono dla każdego województwa. W Wielkopolsce znalazło się w nim 8 firm. Teraz agencja przygotowuje umowy do podpisania. Po ich zawarciu od 1 stycznia przyszłego roku w poszczególnych województwach usługi z dofinansowaniem agencji będą świadczyły firmy utylizacyjne, które ujęto w rankingach. A na następny magazyn wielkopolskich rolników zapraszam już w najbliższy wtorek.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.